Sponsorem programu jest Marczegalia Poland z siedzibą w Kluczborku. Światowy lider w produkcji wyrobów stalowych.
Szczerze o Kościele.
W naszym studiu witamy bardzo serdecznie. Jest z nami ksiądz profesor Stanisław Rabi z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Szczęść Boże.
Witam Państwa, szczęść Boże.
W przededniu rozpoczynającego się kolejnego tygodnia modlitw o jedność chrześcijan zatrzymujemy się na korzeniach i w Kościele. Właśnie dziś, po raz 23, obchodzimy Dzień Judaizmu. On był po raz pierwszy obchodzony w roku 1998 roku i już w tych informacjach przygotowujących nas do tego Dnia Judaizmu wielokrotnie mogliśmy usłyszeć o tym, że to niezwykle ważne, by pamiętać o swoich korzeniach i by przypominać sobie, skąd chrześcijaństwo się wywodzi. Nasza wiedza chrześcijan o korzeniach jest dobra, średnia, niewystarczająca. Jak ksiądz profesor to ocenia?
Tak, to prawda. To 23 już Dzień Judaizmu. Zawsze 17 stycznia. On jest obchodzony tylko w kilku krajach. Poza Polską wcześniej to miała Italia, mają to Austria, Niderlandy i Szwajcaria. W tym roku tematem jest ten werset z Księgi Wyjścia z 20 rozdziału. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Konkretnie chodzi też o szabat. Pani pyta o te korzenie. No, Żydzi nie za bardzo chcą tak mocno się identyfikować z chrześcijaństwem. To jest osobna religia. My, jeżeli chodzimy o dzień judaizmu, to nie jako poprawioną wersję judaizmu. Chrześcijaństwo jest osobną religią. Oczywiście bazujemy, wyrastamy z judaizmu, ale pozwólmy judaizmowi istnieć i funkcjonować jako żywa religia.
Choć ciekawe jest to, że w obrębie judaizmu też są podziały.
Tak jak wszędzie. Mhm. Każda z religii ma wewnętrzne jakieś swoje konfesje, podziały, mniejsze grupy. To judaizm zawdzięcza swojej długiej, 4000-letniej historii. Natomiast to, co my próbujemy zrozumieć w czasie tego Dnia Judaizmu, jak wspólnie budować tą przestrzeń modlitwy, ofiary, kultu Boga, abyśmy odnosząc się do podobnych tekstów potrafili odnaleźć też wspólnego ducha.
Ale ja myślę, że przy tym akcentowaniu korzeni i jak gdyby pewnego rodzaju źródła, którym jest dla obu religii Biblia, nie chodzi o to, by pokazywać chrześcijaństwo jak poprawiony judaizm, jednakże niezwykle istotne jest skupienie się chyba właśnie na tym, co jest dla nas wspólne, to skupienie się w tym roku na Dniu Świętym. Ten fragment z Księgi Wyjścia, nad którym się zatrzymujemy, brzmi dokładnie tak. Pamiętaj o dniu szabatu, aby należycie go świętować. I w czasie konferencji prasowej, w konferencji Episkopatu Polski, można było właśnie usłyszeć, że z tym świętowaniem dzisiaj wszyscy mamy problem, niezależnie od wyznawanej religii.
Tak, i niezależnie jak nazywamy ten dzień święty, bo w tym już może być pewna prowokacja. Pamiętaj o świętowaniu szabatu, bo ta nazwa już i skazanie na szabat jest już bardzo konkretnie zakotwiczone w judaizmie. My mamy podobne problemy z niedzielą, tyle że po drodze zgubiliśmy ten sens, który nam judaizm może przypomnieć. Dlaczego ten dzień siódmy, szabat, jest dniem wolnym od pracy? Dlaczego Bóg w tej ładnej metaforze z Księgi Genezis, Bóg odpoczął? Nie dlatego, że się zmęczył, czy miał już dosyć pracy, tylko po prostu, jak to mówią Anglicy, nothing to do. Już nic nie było do zrobienia. Dzieło było ukończone. Dzieło już miało swój gotowy, doskonały kształt. I w tej psychologii świętowania dzisiaj nam tego brakuje, abyśmy potrafili uwierzyć, że w niedzielę nie dogonimy tygodnia, że nie odrobimy strat z tygodnia w postaci sprzątania, mycia i wiele innych rzeczy, które próbujemy w domu odrabiać jakby z zaległości z całego tygodnia. Ten dzień święty, niezależnie czy to jest piątek, czy sobota, czy niedziela, musi być czasem, kiedy odnajdziemy na nowo relacje między sobą i relacje z Bogiem, ze Stwórcą. Odnajdziemy ten motyw wdzięczności za dobro, którego doświadczyliśmy w minionych dniach. I to chyba jest żywe i ważne dla obu religii, tego się musimy uczyć. Judaizm ma bardzo rygorystyczne przepisy, które też nie wszystkie odłamie, jednakowo sumienie przestrzegają, ale on namawia do takiego spoczynku, do wyłączenia się z tych codziennych czynności. Ktoś, kto mieszkał w Izraelu, widział, jak to wygląda. To jest jak na uderzenie dzwonka. Po zachodzie słońca w piątek wszystko zatrzymuje się i to trwa do zachodu słońca w sobotę.
Mówi ksiądz profesor o tym postrzeganiu pewnych rzeczy właśnie przez pryzmat chociażby Biblii. W przypadku świętowania niedzieli to jest pierwsza księga Rodzaju, ale mnie zastanawia, na ile przygotowani jesteśmy w odbiorze czytań liturgicznych, my chrześcijanie, do przyswojenia sobie pewnych realiów biblijnych, które dzisiaj są dla nas bardzo odległe i zupełnie nierozpoznawalne. Czy powinniśmy się zgłębiać w tradycji starożytnej, w tradycji judaistycznej, by lepiej zrozumieć Pismo Święte?
No to chyba oczywiste, że powinniśmy te teksty na nowo odczytywać, sięgać do komentarzy, które pochodzą z różnych czasów, z różnych źródeł, no i próbować te teksty aktualizować. Zarówno judaizm, jak i chrześcijaństwo w tych opisach widzi pewien rodzaj literacki, pewną historię tradycji, pewien też wykwint kultury tamtego czasu, kiedy te teksty powstawały. One mają tą wagę aktualności, bo w nich jest słowo natchnione. My wierzymy w to moc tego słowa, które nic nie traci z upływem czasu, ale powinno być na nowo odczytywane. Dzisiaj to pytanie o Dzień Święty stawia zupełnie inne kwestie. Czy mają nasze supermarkety być otwarte, czy powinniśmy uprawiać sport, czy mieć pewne punkty usługowe, które pomogą nam dobrze przeżywać ten dzień wolny od pracy, jak organizować to dla dzieci i młodzieży, czy rodzina powinna być razem, czy w dużych tych przestrzeniach handlowych powinny być kaplice, żeby umieć jedno z drugim pogodzić. Widzimy zupełnie nowe pytania, ale one ciągle nas odsyłają do tego podstawowego, ważnego nakazu, bo to jest przykazanie: pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
Gdzieś czytałam taką bardzo ciekawą informację o tym, że bardzo dobrym rozwiązaniem było właśnie w kościele wprowadzenie w przededniu Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan, święta tego judaizmu, dnia judaizmu, jako właśnie odwołanie nas do korzeni. Ksiądz się z tym zgodzi?
Można i tak to postrzegać. Ja myślę, że tak jak tydzień modlitw o jedność kończy się także dniem islamu, bo mamy jakby takie dwie klamry, to jest pokazanie tej potrzeby dialogu chrześcijaństwa z innymi religiami monoteistycznymi. Na dzień judaizmu, dzień islamu, jedno otwiera, drugie zamyka, otwiera nas na ościenne religie. Żyjemy w społeczeństwach, które są coraz bardziej jakby skazane na tą koabitację przedstawicieli różnych religii. No i wiele kwestii musimy nawzajem poznać i zrozumieć. Dzień judaizmu, to o czym pani tutaj wspomina, to jest także świetna okazja, żeby poznać coś, co jest w istocie tej religii, aby może i coś przejąć dla siebie, czy odnaleźć jakieś możliwości interpretacji tego, co w chrześcijaństwie też widzimy i doświadczamy. Podobnie widzimy, to także jest w odniesieniu do islamu. Nie upierałbym się przy tym twierdzeniu, że to jest tylko próba powrotu do korzeni. Ja jednak zostawiam dla judaizmu zupełną autonomię i widzę to jako religię, która jest żywa, aktualna.
Aczkolwiek bez niej chrześcijaństwa by nie było.
Poniekąd tak, ale to chrześcijaństwo ma też prawo do swojej autonomii, do swojego, powiedzmy, wyrazu i sposobu przeżywania czy interpretacji. I ważne jest to, żebyśmy umieli to zrobić razem w dialogu, tak jak przykładowo w ostatnim okresie mieliśmy święta Bożego Narodzenia i święta Chanuki, które praktycznie okresowo się spotykały i można było widzieć w wielu miejscach, że obok choinki stoi Chanukija. I te dwie grupy świetnie się spotykają w tych klimatach.
Przy przygotowaniach do tego dnia, o tej konferencji w episkopacie już mówiłam, ale tam również wypowiadał się naczelny rabin polski, który powiedział, że dzięki tej corocznej inicjatywie udaje się krok po kroku wspólnie przybliżać do celu, do wspólnego poznania, o czym ksiądz profesor już mówił, i użył takiego zdania: to jest zupełnie inny świat niż 20 czy nawet 10 lat temu, pokazując, że robimy krok do przodu, choć jednak chyba stąpamy jako narodowości po bardzo takim trudnym gruncie, bo przecież nie wolno zapominać o tym aspekcie historycznym, który również przy okazji Dnia Judaizmu bardzo często wybrzmiewa.
No właśnie, bo to też te daty się spotykają. Będziemy za kilka dni obchodzili wyzwolenie obozu Auschwitz, gdzie jest też to miejsce, aby zrozumieć, czym był Holokaust dla tej wspólnoty. My w tej chwili, jeżeli patrzymy na tą grupę przedstawicieli judaizmu w Polsce, to jest takie wahanie między 20 a 40 tysiącami. Prawda? To nie jest duża grupa, ale coraz bardziej zauważalna i potrzebująca tego. Myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy widzieli te miejsca, także ich kultu. W tym roku centralne obchody mają miejsce w Gnieźnie.
To też ciekawe, mieście bez synagogi.
To jest też istotne, chociaż właśnie mamy te miejsca, w których te synagogi były, podobnie jak i cmentarze gdzieś zostały zniszczone, czy w ogóle zapomniane. To także jest duża praca dzisiaj w stronę judaizmu, żebyśmy odtworzyli tą geografię cmentarzy żydowski w Polsce, żebyśmy pokazali też, a może na nowo otworzili zamknięte synagogi.
Choć to też różnie wygląda, jeśli chodzi o regiony w Polsce, bo są takie regiony, w których społeczność żydowska była w bardzo dużej liczbie przed II wojną światową i tam tak z moich podróży wynika, że to dziedzictwo historyczne jest pielęgnowane.
Są gminy, które się odradzają, inne jakby czekają jeszcze na to. Opole jest takim dobrym przykładem. Bardzo prężny ośrodek w okresie międzywojennia do Nocy Kryształowej. Później to wszystko jakoś tragicznie się tu kończy. Mamy tylko te wspomnienia o synagodze, która dzisiaj jest przejęta przez, funkcjonuje jako budynek telewizji lokalnej. To ta spalona ma tylko obelisk, ale są prężne gminy sąsiednie, chociażby Wrocław czy Kraków. Ale na przykład jest taka ciekawa historia w Sandomierzu, gdzie stoi ta synagoga zamknięta i nie ma na razie żadnych prac, żeby to rewitalizować.
A z kolei synagoga w Kazimierzu Dolnym, całkiem niedaleko, funkcjonuje jako muzeum, jako sala koncertowa. Zresztą na ścianie wschodniej chyba sporo właśnie budynków synagog funkcjonuje w formie kulturalnej.
Tak, bo brakuje też żywych przedstawicieli gminy, czy nie ma po prostu jeszcze rabina, który by zorganizował kult na nowo.
No właśnie pytanie, czy nie ma jeszcze, czy będzie potrzeba takiego kultu, czy ta liczba Żydów, która jest szacunkowa, jest taka, która wymagałaby powrotu rabina do gminy, czy to mówimy też o takich sytuacjach?
Tak, są miejsca, gdzie powoli jakby zaczyna to funkcjonować lepiej, na przykład Katowice, nie tak odległe. Łódź, no to zawsze była ważna gmina żydowska. Natomiast widzimy taki powrót wielu rodzin żydowskich. Często jest to związane z inwestycją także jakąś gospodarczą tutaj do Polski. W tej chwili jest taki ciekawy jakby odwrót z Francji, bo tam jest niebezpiecznie dla wielu z tej racji, że te konfrontacje z islamem bywają nieraz brutalne i zauważamy na przykład w Warszawie instalację wielu nowych, ciekawych wspólnot też i gospodarczych i też w obszarze kultury, które widzą w Polsce dobre miejsce. To Polin wraca. Polin, czyli po hebrajsku znaczy miejsce, gdzie się spokojnie zasypia, gdzie się dobrze odpoczywa.
To w takim razie chyba to też to nasze przeżywanie Dnia Judaizmu powinno być takim wspólnym wołaniem o to, by to miejsce było doświadczeniem wszystkich nas.
Tak, żeby to było miejsce, gdzie można spokojnie lokować swoją przyszłość, gdzie można myśleć o wychowywaniu dzieci, o tym, aby tutaj chcieć zamieszkać na dłużej, nie tylko być turystycznie.
Ksiądz profesor Stanisław Rabiej był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję Państwu za uwagę.
Szczerze o Kościele. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 15:15.
Sponsorem programu jest Marczegalia Poland z siedzibą w Kluczborku, światowy lider w produkcji wyrobów stalowych.